Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Polską Agencją Prasową. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest nowa perspektywa dla samorządów i z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu naszych dzisiejszych rozmówców, a są nimi pan dr Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz pan profesor Jacek Sierak, kierownik Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.
Dzień dobry państwu.
Szanowni państwo, mamy pewną zmianę, jeżeli chodzi o politykę unijną, nowa perspektywa, sytuacja popandemiczna, dużo zmienności, jeżeli chodzi też o pewne rozwiązania związane z Polskim Ładem, inflacja, sytuacja międzynarodowa. Te wszystkie czynniki powodują, że mamy bardzo dużą zmienność. Widzieliśmy się z panem marszałkiem rok temu w trochę innych nastrojach. Chciałem zapytać, w jakiej kondycji finansowej samorządy wkraczają w ten nowy rok, w tą przyszłą perspektywę, panie marszałku?
No faktycznie dynamika jest tak duża, można powiedzieć w każdej przestrzeni, nie tylko globalistycznej, ale i politycznej, i społeczno-politycznej, pandemicznej i gospodarczej, co bardzo mocno przekłada się na sytuację finansową również samorządów. Wydaje się, że też te rozwiązania, które są planowane i w kwestiach zmian podatkowych i związanych jednak z falstartem takim formalnie rzecz biorąc Polskiego Ładu, bo więcej tutaj utrudnień, więcej problemów. Ja osobiście nie spotkałem jakby pozytywnych ocen w różnych gremiach, czy indywidualnych, czy gospodarczych, czy samorządowych w tym zakresie. I to bardzo mocno, bardzo rzutuje na też kondycję samorządów. Samorządy już też głośno wcześniej liczyły, że w związku ze zmianami podatkowymi rysują się zmniejszenie dochodów i to kilkudziesięciomilionowe w skali roku. To te przykłady są znane ogólnopolsko.
I pańskiego województwa, czy ma pan takie szacunki?
Są takie szacunki, tutaj głównie duże miasta, miasta prezydenckie, Olsztyn czy Elbląg, to w dziesiątkach milionów szacują po prostu, że w wyniku tych działań, nowych struktur, rozwiązań,
reform. A procentowo, gdybyśmy to na procenty przełożyli, dla każdego ta informacja o milionach jest?
No, tu jest skala taka, że jeżeli jest budżet miliardowy czy ponad miliardowy, a w grę wchodzą 50, 60 czy nawet 70 milionów złotych, no to widać, że jest to niepokojące, bo sięgające gdzieś już blisko 10%, 7-8% to jest niepokojące, więc z pewnością te rozwiązania powinny mieć w tych założeniach też strukturę rekompensaty dla samorządu, bo samorządy generalnie są przyzwyczajone do tego niestety, że od samego początku realizują różne zadania i coraz też trudniejsze i związane z reformami, ale nie zawsze to się pokrywa
z
finansowaniem, z delegacją środków z budżetu centralnego. Ale taki skok, taki po prostu taka niepewność jest trudna do zbilansowania, jeżeli chodzi o samorządy. Praktyka oczywiście pokaże, ale niepewność jest. Jest różnica między samorządami gminnymi, a samorządem wojewódzkim, bo tam właśnie ta dochodowość z PIT-ów, ta podatkowa jest istotą. U nas CIT-y to jest związane z kolei też z taką ogólną dochodowością i rozwojem gospodarczym. I tak reasumując, można by było powiedzieć, że to gospodarka, to utrzymanie odpowiedniego poziomu powoduje dobrą sytuację w samorządach, bo z jednej strony są podatki, są dochody, z drugiej strony są miejsca pracy. Samorządy mniej muszą angażować środków na funkcje socjalne, społeczne. Jak będzie silna gospodarka, jak będzie rozwój, jak będzie postęp, to samorządy z pewnością w partnerstwie sobie poradzą. Natomiast dzisiaj gospodarka też narzeka. Dzisiaj gospodarka też mówi o zakręcie i wiele niewiadomych, które no, do końca nie są też zrozumiałe w przyszłości. Drugim takim narzędziem to są pieniądze unijne. I bez pieniędzy
i
unijnych,
też będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak, będziemy o tym rozmawiali. Bez pieniędzy unijnych trudno mówić o dobrej kondycji też i rozwoju globalnym, a tym samym samorządu.
Czyli mniejsze dochody, oczekiwanie ze strony samorządów, że będą pewne rekompensaty ze strony rządowej i coś w zakresie tych rekompensat się dzieje?
No nie, tak bezpośrednio ja mówię, my jesteśmy trochę jako samorząd województwa w lepszej sytuacji, bo oczywiście opieramy się na wskaźnikach z Ministerstwa Finansów, które są przed układaniem budżetu pokazywane. One są dobre. Nie mieliśmy problemu z ułożeniem budżetu, niemniej jednak nie wiadomo, co będzie po pierwszym półroczu. Także pewną rezerwę w naszym budżecie jakby zakładamy, żeby od razu wszystkiego nie dysponować, szczególnie chodzi o środki wolne. Natomiast gminy bardzo mocno funkcjonują na bieżąco i tam spiąć budżet nie było łatwo, bo tych zadań. Nie wspomnieliśmy też o sytuacji no, niesamowicie kosztowej dla wszystkich, czyli wzrost cen energii.
O tym też będziemy mówić.
Tak, to też jest już kosztuje codziennie każdy samorząd, bo mamy przecież obiekty, które trzeba utrzymać kosztami bieżącymi. Także w gminach jest ciężko, w województwach troszkę optymistycznie, ale do końca nie wiadomo, bo wszystko zależy od sytuacji gospodarczej.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, trochę szerszej perspektywy. Ta kondycja finansowa samorządów na początku roku.
Mnie bardzo cieszy, że w wypowiedzi pana marszałka, mimo tej trudnej sytuacji, nie było takiego tonu bardzo pesymistycznego. Znaczy to, że samorządy radzą sobie w tej trudnej sytuacji. To znaczy, że samorządy mają już swoje doświadczenia i przeszły, jak powiem tak, niejedną zawieruchę. Było bardzo wiele trudnych sytuacji, gdzie wydawało się, że procesy rozwoju zostaną zahamowane, a zawsze jakąś drogę te samorządy znajdowały. Jedno słowo, które u pana marszałka tej wypowiedzi padło, to jest słowo niepewność. I to jest rzeczywiście słowo, powiedziałbym, kluczowe i także bardzo niebezpieczne. Bo samorządy funkcjonują w warunkach zaspokajania takich potrzeb codziennych. I my często tego chyba nie doceniamy. To jest to, że mamy dobrze funkcjonującą szkołę, dobrze funkcjonującą przedszkole, woda, droga, chodnik. Polska się zmienia. Jeżeli spojrzymy na działalność samorządów i jak to wyglądało na początku lat 90., jak to wygląda dzisiaj, to jest skok cywilizacyjny. I w zasadzie bez tych budżetów lokalnych byłoby to niemożliwe. Natomiast jeżeli mówimy o procesach rozwoju w przyszłości, to bardzo ważną zdaniem i słowem jest tutaj stabilność. Czyli czy jesteśmy w stanie zapewnić stabilne warunki finansowania samorządu. Dlaczego to jest istotne? Bo samorządy oprócz tego, że dają nam te takie podstawowe usługi komunalne i społeczne związane z zaspokajaniem naszych codziennych potrzeb, one kształtują warunki rozwoju. I tak naprawdę, jeżeli ograniczymy możliwości rozwoju samorządów, rozwoju inwestycji samorządowych, istnieje zagrożenie dla spowolnienia procesów rozwoju w skali najpierw lokalnej, potem regionalnej i krajowej.
A to ograniczenie rozwoju przez ograniczone sfinansowanie, czy
mówię
też przez
o stabilności, bo jeżeli ja mam, jestem, ja też jestem praktykiem samorządowym, w tych samorządach wiele lat bezpośrednio funkcjonowałem i ja starałem się zawsze myśleć strategicznie. Starałem się zawsze, aby dać informacje i mieszkańcom, i pracownikom, czego mogą spodziewać się dzisiaj, ale i za 5, czy 6, czy 8 lat.
Czyli ponad kadencję, jeżeli, strategicznie ponad kadencję.
Ponad kadencję, ja myślę, jeżeli mówimy o rozpoczęciu dużej inwestycji, to skutki jej mamy dzisiaj, ale mamy też za kilka lat. Jeżeli rozpoczniemy dużą inwestycję, to ma to mieszkaniec dzisiaj, ale musi mieć też mieszkaniec za rok, za 2, 3, 4, 5, czyli kolejne sfery, strefy funkcjonowania naszego miasta musimy obejmować tymi usługami. Żeby móc inwestować w długim okresie, musimy mieć stabilność finansową. I to jest tutaj w tej chwili bardzo duże zagrożenie, że samorządy, panie marszałku, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, działają w warunkach dużej niepewności. To jest znak zapytania. Zaczynamy dzisiaj budżety w bardzo wielu jednostkach z deficytem. I teraz pytanie, co robić?
Pytanie, jak sobie radzić w
co robić,
sytuacji?
Jak sobie radzić z tym?
To pan profesor rekomenduje.
Ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, by szukać rozwiązania najbardziej korzystnego dla mieszkańców, bo po to są samorządy. A więc, jeżeli tylko warunki pozwalają, racjonalizujemy nasze działania i szukamy tych możliwości realizacji strategii wieloletnich. A więc będziemy poszukiwali nowych źródeł finansowania, będziemy starali się optymalizować swoją gospodarkę finansową, będziemy starali się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale jednocześnie z drugiej strony cały czas badać potrzeby tych mieszkańców. Cały czas być z nimi w kontakcie, informować także o tym, że sytuacja jest dosyć trudna. Musimy także szukać partnerów zewnętrznych. Być może w większym stopniu partnerstwo publiczno-prywatne, ale o tym będziemy na pewno też mówili nieco później. Jeżeli mamy teraz samorządy, mówimy szerzej, to powiedzmy są dwie grupy samorządów w tej chwili. Takie, które z różnych przyczyn są zmuszone nieco ograniczać wysiłek inwestycyjny, bo nie mają odpowiednio wysokiego własnego potencjału, być może nie potrafią sobie poradzić z zarządzaniem w tych trudnych warunkach.
Albo tworzą pewne rezerwy na tą niepewność, bo też być może nie ma sensu uruchamiać pewnych przedsięwzięć, jeżeli nie wiem, jak się sytuacja będzie w przyszłości kształtowała.
To lepiej, być może chciałem właśnie powiedzieć, bo być może mają też duże obawy co do przyszłości. I druga grupa samorządów, i te samorządy zazwyczaj odkładają nieco przedsięwzięcia przede wszystkim inwestycyjne w czasie. Druga grupa samorządów to są takie samorządy, które mimo trudnej sytuacji jako priorytet stawiają proces rozwoju. I mówiąc o tych priorytetach rozwojowych, trzeba oczywiście znaleźć środki finansowe. A więc jakie są... Ja nie myślę, że to kosztem bieżącej obsługi, bo tutaj oczywiście racjonalizować możemy. Natomiast tu trzeba po prostu wtedy szukać nowych źródeł finansowania. Z czym to się wiąże? No niestety trzeba podwyższać podatki lokalne. I to czyni wiele samorządów. Druga ścieżka to jest oczywiście zewnętrzne źródło w postaci przede wszystkim długu, o czym za chwileczkę będziemy mówili, nowego długu i dobrego przygotowania projektów, o czym też za chwileczkę będziemy mówili.
Tak, będziemy o tym
pytanie,
mówić.
Czy to są działania słuszne? W moim przekonaniu tak. I doświadczenia, już mieliśmy wiele kryzysów finansowych.
Pana marszałka, które z tych rozwiązań państwo stosujecie, i jak pan ocenia te poszczególne propozycje, narzędzia z perspektywy specyfiki swojego samorządu?
Pan profesor tutaj poruszył szereg bardzo ciekawych wątków i od razu widzę, że jest tu dużo praktyki, także nie tylko sfera naukowa, dydaktyczna, ale poparta pewnie dużym doświadczeniem samorządowym. To od razu widać. Ja mam też to doświadczenie, bo byłem 4 kadencje wójtem gminy prawie 17-tysięcznej, gminy wiejskiej, także mogę porównywać wszystkiego rodzaju samorządy, bo i radnym powiatowym też byłem. Teraz drugą kadencję marszałkiem i jest spora różnica między tymi samorządami. Powiaty są jakby tak w środku, bo tam są w zasadzie wszystkie pieniądze dedykowane i to jest taka umiejętna administracyjność samorządowa. Natomiast istotą są gminy. To zresztą reforma samorządowa wskazywała i doświadczenia, my chyba opieraliśmy się najbardziej na francuskich modelach, doświadczenia rozwoju demokracji szukano właśnie w jednostkach gminnych i to się sprawdzało, to się sprawdza. To jest istotą też naszej dzisiejszej, można powiedzieć, i rozmowy, i możliwości rozwoju, i demokratycznego państwa. Nie mogą stać w miejscu samorządy gminne, muszą cały czas przejść do przodu. Oprócz spełniania funkcji dla swoich mieszkańców, tych bytowych, zabezpieczania tych zadań własnych, to muszą stwarzać warunki po prostu inwestowania.
Do rozwoju, czyli też muszą mieć środki na to. A mamy ograniczone dochody, tak, czy mówi pan marszałek.
I to jest infrastruktura, to są plany szczegółowego zagospodarowania, to jest uzbrajanie terenów inwestycyjnych.
Takie ma też przygotowanie, żeby w ogóle ściągać inwestycje.
Żeby ściągać inwestycje.
Ale też muszę w tych inwestycjach partycypować w jakimś zakresie.
No oczywiście. I tutaj muszą być środki przynajmniej na udział własny. Muszą być dobrze przemyślane już teraz inwestowanie i wykorzystywanie pieniędzy unijnych, bo Unia sama zresztą pokazała, że chodzi o te projekty, które będą samowystarczalne później po zrealizowaniu i będą przynosiły tą wartość dodaną. Natomiast to, co się często podoba społeczeństwu, później kosztuje. Więc trzeba oczywiście też to realizować, ale ostatnio wczoraj byłem na takiej wizycie w gminie Rybno i tam bardzo mnie zadowoliło, że wybudowano jednostkę, chodziło o Ochotniczą Straż Pożarną, która jest tak skonstruowana, że jest i pompa ciepła, jest i fotowoltaika, repekuracja, wszystko, co
obniża późniejsze koszty funkcjonowania.
Później obniża koszty funkcjonowania, nawet obsługi, już nie mówiąc o finansach. Także nowoczesność samorządów musi być i musi być bardzo intensywne.
To proszę, panie profesorze.
A to jest, ja tylko z pytaniem do pana marszałka tutaj, bo ja też analizuję tę sytuację finansową, poziom rozwoju jednostek, także w pana województwie. I chciałbym zapytać, bo podał pan jeden bardzo dobry przykład, przykład dobrej praktyki. Na ile samorządy w województwie, jak pan ocenia, w województwie warmińsko-mazurskim wykorzystują wzajemnie dobre praktyki? Na ile współpracują, a czy być może to jest rywalizacja też czasami?
Ja myślę, że raczej tej rywalizacji jest troszeczkę mniej. To jest dobre spojrzenie na sąsiada, dobra praktyka, ponieważ to jest bardzo obiecujące i bardzo dobre, że nawet na tej wsi, nawet gdzieś w tych sytuacjach, przecież jeszcze u nas popegeerowskich, biednych, jeżeli wójtowie realizują świetlice, dom seniora, jednostkę ochotniczej straży pożarnej, miejsce związane z rekreacją, to robią to naprawdę na wysokim, miejskim, a nawet ponadmiejskim poziomem. To bardzo cieszy, bo to później eksploatacyjnie podwójnie się zwraca. To kiedyś ktoś mówił, że biedny musi wykonywać dobrze, solidnie, bo nie będzie go stać na remonty. I to jest dobra wartość właśnie tej nowej kadry samorządowej, nowego otwarcia, bo ja, jak mówię, jeszcze byłem w czasach, kiedy tworzyły się sołectwa, bo mnóstwo było PGR-ów i ta wieś nie miała charakteru społecznego. To był PGR, to jak przyjeżdżałem na zebranie, to była pretensja, czemu wójt nie wkręcił żarówki na korytarzu, a wszystkie mieszkania są już własnościowe.
To widzimy na przestrzeni lat, jak się to pozmieniało i w jakim jesteśmy teraz etapie rozwoju.
Zmiana duża, tak bardzo pozytywna.
Bardzo pociszające to, co powiedział
bardzo pan
marszałek. Zresztą my w swoich badaniach, które też w Szkole Głównej Handlowej prowadzimy, jeżeli tworzymy mapy, panie marszałku, to często widzimy właśnie takie role liderów lokalnych, że są dwie, trzy dobre gminy, które wprowadzają dobre praktyki i widać, że oni wymieniają się wzajemnie doświadczeniami i robi nam się taka grupka, całe koło wokół lidera zorganizowanych, którzy korzystają z tych samych doświadczeń i dynamizują te procesy rozwoju i poprawiają jakość świadczonych usług.
U nas jeszcze
jest bardzo, że to u państwa w województwie teraz występuje.
Ciekawa kategoria gmin przymiejskich, nazywano kiedyś obwarzankowymi, ale sytuacja wzrostu poziomu też życia i nawet ta pandemiczność spowodowała, że mieszkańcy miast wyprowadzają się na teren gminy. Budują swoje domy, a często deweloperzy na obrzeżach też funkcjonują. I tu jest wzrost dochodowości też gmin, bo PIT przechodzi tam. Ale poziom wymagania też rosną,
no właśnie, bo zwiększa koszty.
Mieszkańcy
w całym kontekście, gdy mówimy trochę o obniżonych dochodach, o pewnych zadaniach i też tej wizji utrzymywania pewnych mechanizmów rozwojowych, to czy nie mamy zagrożenia zdolności kredytowej i płynności finansowej samorządów? Możemy mówić o takim ryzyku, panie marszałku, z perspektywy województwa.
Jest to ryzyko, mówię, z perspektywy województwa. My jesteśmy pod kontrolą. No, jest to już jednak wysoki stopień samorządu i tu sobie nie można też pozwolić na przypadkowość. Zresztą jest on w jakiś sposób też strukturalnie upolityczniony, więc trzeba wszystko uzgodnić i odpowiadać. Natomiast to wszystko zależy od poziomu inwestowania, bo potrzeb jest 2-3 razy tyle w danym roku. No ale trzeba mierzyć. Najważniejsza jest po prostu planowość, tutaj pan profesor o tym wspominał, ta horyzontalność
strategiczna
na kilkanaście nawet lat. No i oczywiście takie prowadzenie systematycznej inwestycji, drogi wojewódzkie są doskonałym przykładem. Gdyby trzeba było je zrobić wszystkie, jest to niemożliwe. Trzeba systematycznie, ale ciągle inwestować, żeby dojść do takiego poziomu, że mamy już to zadanie zrealizowane. Ja obserwuję też taki, bo ważne są te rzeczy infrastrukturalne, ważne są te rzeczy uzbrojeniowe, ale nie możemy w samorządach zaniechać czasu pokoleniowego, bo można by było powiedzieć, robimy drogi, robimy kolej, a kulturę przykręcamy na 5 lat. To jest błąd. Musi być ten milion na kulturę, na promocję, bo rośnie w tym czasie pokolenie. Ono już później pewnych rzeczy nie nabędzie. Także wszechstronność samorządów musi być odpowiedzialna w każdym
szeroki kierunku. Zakres zadań, wyzwań inwestycyjnych. Pewne inwestycje rozpoczęte wcześniej, kiedy była jeszcze inna sytuacja, jeżeli chodzi o koniunkturę, o tą stabilność perspektywy dochodów. Rosnące koszty utrzymania, więc panie profesorze, czy z perspektywy szerszej jest zagrożona zdolność kredytowa i płynność finansowa samorządu?
I tutaj trzeba podejść do tego pojęcia, no tak, z dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, od strony formalno-prawnej, czyli wymagania ustawy o finansach publicznych, mówimy o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, a drugie o tej klasycznie rozumianej zdolności kredytowej. Ja na podstawie analiz, ja wielokrotnie analizowałem wszystkie gminy polskie, w Polsce robiliśmy badania i ja pozwolę sobie wydzielić, nie wiem, czy pan marszałek się zgodzi, ze mną takie cztery grupy samorządów. Bo samorządy są bardzo zróżnicowane i trudno jest porównać duże miasto i małą gminę wiejską. Trudno jednostkę zlokalizowaną w województwach wschodnich, centralnych. One mają wszystkie swoją specyfikę. Ale pierwsza grupa, taka bardzo pożądana, to są takie samorządy, które mają z punktu widzenia prawnego i finansowego zdolność do zaciągania długu. I te są bezpieczne. Druga grupa to są takie samorządy, które mają zdolność prawną, to znaczy wskaźnik zadłużenia, mówi, możesz się zadłużyć, ale niestety analizy finansowe wykazują, że tej finansowej, takiej typowo ekonomicznej zdolności, to one niekoniecznie posiadają. Czyli, że ten wskaźnik wyznaczający regułę prawną być może jest gdzieś za wysoko albo za nisko ustawiony. To są samorządy, które mogą być narażone na to, że podejmą trud zbyt wysokiego, realizacji zbyt szerokiego zakresu zadań, i później za 2-3 lata mogą mieć problemy z finansowaniem.
Ile jest samorządów w tej grupie, tak procentowo, tak szacunkowo wstępnie?
To jest chyba trudno określić, to jest też zmienne w czasie, ale to jest rosnąca grupa samorządów. O tak może powiem, tak najlepiej. Jest też grupa dużych miast na przykład, które z kolei ograniczone są prawnie, natomiast mają wyższy potencjał ekonomiczny. I tak jak ja czasem robiłem symulacje, to kiedyś był taki wskaźnik 60% dla wszystkich, jeśli chodzi o relację długu do dochodu. I ja robiłem takie badania, w których wiele miast takich dobrze rozwiniętych mogło się zadłużyć dwukrotnie więcej, ale były takie, które przy poziomie 20% traciły zdolność do realizacji zadań. No i trzecia, ta najgorsza grupa. I tutaj niestety jest tych jednostek też sporo.
Też
to jest jednostek, no mogę powiedzieć, nie chcę liczb mówić, chociaż robiliśmy ostatnio badania, ale nie chcę straszyć.
Chociaż jest,
są takie zagrożenia, proszę, że około 500-600 samorządów w Polsce może mieć problemy i z jednym, i z drugim, czyli i wskaźnik zadłużenia, i zdolność kredytowa.
W jakiej perspektywie generalnie, czasowej?
Ja mówię o nowej całej perspektywie, nowej perspektywie unijnej, do 2027 roku. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze jedna jest rzecz taka niepokojąca, bo jeśli mówimy o tych procesach rozwoju, to olbrzymie znaczenie mają duże miasta. One realizują projekty wielokrotnie. Jeden projekt dużego miasta to jest tyle, co cała okolica. I teraz jedno niepokojące w związku właśnie ze zmianami, które mamy w Polsce w ostatnim czasie i z tą zmianą sytuacji finansowej samorządów, to jest zagrożenie obniżenia ocen ratingowych dużych miast. Jeżeli do tego by doszło, bo agencje ratingowe
już nie chcę wymieniać nazw,
zapalają światełko, że istnieje zagrożenie, one nie stwierdzają, że to już w tej chwili nastąpiło, ale istnieje zagrożenie. Jeżeli takowe zagrożenie będzie istniało, to po pierwsze może dojść do tego, że samorządy będą się mogły w mniejszym stopniu zadłużać.
Utracą tą zdolność.
Po pierwsze, a jeżeli tak, to już na pewno spowolnimy procesy rozwoju. Po drugie, że kredyty staną się mniej, w mniejszym stopniu dostępne dla samorządów. I to jest przede wszystkim zagrożenie dla realizacji tych zadań. Bo jeśli mówimy, tak jak pan marszałek wspomniał, o tym, że kultura też musi być, znaleźć swoje miejsce, to ja niestety w analizach często spotykam taką sytuację, że na przyszłość mamy tylko wydatki bieżące na administrację,
na utrzymanie, które
na
są na coraz wyższym poziomie,
i na opiekę społeczną, a na pozostałe zostaje bardzo mało. A to grozi czym? Grozi tym, że powstanie nam wysoka luka nie ilościowa, a jakościowa, którą będziemy musieli potem bardzo, bardzo długo zasypywać środkami finansowymi.
Pytanie, czy jest to myślenie o strategicznych konsekwencjach, bo te konsekwencje, o których pan mówi, to one nie nastąpią od razu, tylko dopiero po jakimś czasie.
Pod decyzje, które podejmujemy dzisiaj, one mają znaczenie dla budżetu bieżącego, ale przede wszystkim odzwierciedlają się skutki uwidaczniają się w przyszłych budżetach.
I są też cała perspektywa unijna, o której już pan profesor zaczął mówić. Chciałem zapytać, panie marszałku, jak samorząd jest przygotowany na tą nową perspektywę? Czy jest pełna gotowość do absorpcji funduszy unijnych? Czy są pewne ryzyka, które mogą sprawić, że te plany, całe strumienie finansowe nie będą w pełni wykorzystane?
No też niepewności jest tu niestety bardzo dużo. Ja po raz pierwszy to obserwuję, bo wiemy jak było ze środkami przedakcesyjnymi. Chodziło o to, żeby samorządy Polska nauczyła się korzystania z pieniędzy unijnych. Był pierwszy okres programowania 2007-2013, gdzie w zasadzie zarządy decydowały niemalże o wszystkim, zarządy województw. No i oczywiście była taka duża chłonność i taka uniwersalność stosowania tych środków, że one płynęły
szerokim
strumieniem, z dużym zaangażowaniem. 14-20 perspektywa pokazała już, że Unia Europejska postawiła pewne warunki, że chodzi tutaj o gospodarkę, o innowacyjność, o konkurencyjność, o nową technologię, o to, że te projekty, o których wspominałem, muszą przynosić wartość dodaną. Miejsca pracy, podatki, etc. Ten taki rozwój, o który najbardziej chodzi. I tutaj jestem bardzo szczęśliwy jako marszałek województwa, bo w takim regionie jak Warmia i Mazury, pięknym przecież i znanym, gospodarczo najsilniej nie jesteśmy, a jednak całe 100%, 1 728 000 000 euro zostało zagospodarowane, zostało w zasadzie zakontraktowane. Ostatnie uruchamiamy listy rezerwowe i ostatnie konkursy. No i to świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Na dobrej drodze tego potencjału gospodarczego, takiego konkurencyjnego, europejskiego.
Mimo tej zmiany, że już nie są środki na infrastrukturę, na wodociągi, tylko na te inne elementy.
I oczywiście z pozycji tutaj wójtów, burmistrzów, nawet nas, chcielibyśmy, żeby było więcej jednak na infrastrukturę, bo nasz region jest przecież jeszcze nie tak dawno bardzo mocno wyizolowany komunikacyjnie. Dzisiaj jest pięknie, do Warszawy 2 godziny i w 7 jesteśmy. Ale takie są zasady, takie są reguły, to obowiązuje, partnerstwo obowiązuje. Trzeba tu się tego jednak, jak widać po tych sytuacjach, rząd Bruksela ciągle uczyć i usposabiać, bo dzisiaj jesteśmy też w głównym problemie, czy my te pieniądze dostaniemy, bo jako samorząd, jako zarząd województwa jesteśmy gotowi. Mamy w zasadzie plan na przyszłą perspektywę.
Plan A, że będą środki, a plan B, gdy środków nie będzie.
Jak środków nie będzie rozwoju. To trzeba sobie wprost powiedzieć, bo nie jesteśmy w stanie wybudować drogi, która ma koszt 200 milionów złotych, a 85 jest z budżetu Unii Europejskiej, to wtedy te 15% tak, ale nie inaczej. No nawet pół na pół to by było nam bardzo ciężko kredytowo. Także te niepewności występują. Trochę oddechu dla gmin, które są w trudnej sytuacji, bo jest taki okres nieaplikowania. Ale już byśmy chcieli na jesieni pierwsze konkursy ogłaszać. Także Niepewność jest tutaj dla nas bardzo trudna.
Panie marszałku, jak mówimy o tej niepewności, bo my badamy potrzeby inwestycyjne jako szkoła główna handlowa, ja to staram się czynić regularnie i tak 2 lata temu do każdej jednostki samorządu terytorialnego wysłaliśmy zapytanie dotyczące potrzeb inwestycyjnych. I tu jest właśnie moje pytanie takie, i czy pan widzi zagrożenia, bo spojrzymy na cele polityki spójności, na nową perspektywę, mamy cyfryzację, mamy badania i rozwój, mamy oczywiście włączenie społeczne, mamy klimat, mamy energię, a wyniki badań, które otrzymaliśmy z pana województwa, wskazują na to, że nadal podstawowa potrzeba to jest wodociągi, kanalizacja i to może bardziej jakościowe, czyli wymiana tego starego majątku, który jeszcze jest jako taki funkcjonujący z przeszłości hen-hen. Mamy potrzeby drogowe rzeczywiście i takie inne podstawowe. Bardzo rzadko w odpowiedziach na pytania pojawiło się to, czego oczekuje Unia Europejska. Czy samorządy są w państwa województwie świadome? Na pewno, tak? A na ile są przygotowane do tego, żeby na przykład wykorzystywać środki z takiego pola jak cyfryzacja, badania i rozwój?
I to jest prawda, panie profesorze. To też dziękuję za te badania, bo jest to pewnego rodzaju potwierdzenie tego, co wiemy powszechnie, że jeszcze nam potrzeba prostych pieniędzy, prawda? Prostych tych podstawowych, bo bez wody, bez kanalizacji, a są jeszcze takie obszary, które się zdewaluowały nawet w starej technologii, które trzeba zmieniać, żeby to podstawową funkcję zabezpieczyć. Ja myślę, że cel tematyczny drugi, ta zielona Europa, ta zbilansowana energetycznie, też powinna wychodzić naprzeciw tej sytuacji takiemu województwu jak nasze, ale potrzebne są negocjacje, potrzebne są działania rządu, bo jeżeli my jesteśmy obłożeni taką kwestią jak obsada na liniowej kanalizacji w RLM-ach czy zlewniach, gdzie na kilometr trzeba 70 czy 80 mieszkańców znaleźć, no to my tego nie zapewnimy, bo to jest niemożliwe, bo województwo ogromne, a ludnościowo to tylko 1 400 000 mieszkańców. Także
niekorzystna struktura demograficzna.
Niekorzystna struktura wiekowa, demograficzna. Także w tym kierunku trzeba by było prowadzić negocjacje, zmiany. My później to eksponujemy w Brukseli jako zarząd województwa, ale najpierw ważne są te ramy w umowie partnerstwa. Jeżeli się tego gdzieś nie zauważy, to będzie trudno to zdystansować. I jest część samorządów tej klasy pierwszej, tak można powiedzieć, to się będzie rozwijało, gdzie korzystają już teraz z cyfryzacji. Podpisujemy umowy na kilkanaście milionów złotych na odczyt zdalny właśnie użytkowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, e-urzędy. To ma szansę być realizowane, tylko chodzi o proporcje, że jeszcze nie wszędzie, bo czasami jak chodzi o chleb, to ktoś nie marzy o kiełbasce. Tak to
właśnie
wygląda.
Chciałem też z tej perspektywy przyszłej, na bieżącej się jeszcze bardziej skoncentrować, bo już padały tutaj w panu wypowiedziach wątki związane z inflacją, z kosztami energii. Jak to wpływa na finanse samorządów? Czy mógłby pan marszałek z perspektywy swojego województwa to skomentować? Czy wzrost cen energii, inflacja może być istotnym zagrożeniem dla budżetów samorządów?
Ona jest zagrożeniem dla wszystkich, to poczynając od gospodarstwa domowego, poprzez właśnie instytucje budżetowe, gospodarcze, samorządy i całą naszą strukturę państwa. Warunkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej była między innymi zduszenie inflacji. To były takie działania za czasów naszej akcesji, dążenia. I to nie było takie przypadkowe, więc inflacja jest destrukcyjna generalnie gospodarczo-rozwojowo. Jest pewnym takim, można powiedzieć, omamnieniem, no bo mamy te pieniądze, ale coś z tego, jak za te same środki możemy o połowę kupić, tego nie chcielibyśmy. Każdy z nas utrzymuje szpitale, muzea, szkoły, instytucje, za to trzeba płacić, bo to są koszty bieżące, więc Jeżeli będą wzrastały koszty, wydatki na koszty bieżące, będzie mniej na inwestycje i to jest niepokojące.
A są jakieś tarcze przygotowywane, bo dla klientów indywidualnych, dla części przedsiębiorców, takie tarcze antyinflacyjne rząd uruchamia?
No, rząd uruchamia, zapowiedź jest i nawet pewnego rodzaju pokazywanie, że o parę punktów jest mniej niż najgorsze scenariusze przewidywały.
Czyli źródło optymizmu, że może mieć jeszcze
źródło
gorzej,
optymizmu, tak? No taki manewr z paliwem też był dzisiaj głośny, trochę to ucichło, no bo pokazywano przez tydzień, że przyjeżdżają z zagranicy, kupują paliwo, bo u nas rząd świetnie zadziałał. Tylko my żyjemy też w strukturze gospodarczej europejskiej. My też nie możemy na wszystko tak nonszalancko, zresztą finansowo to nie będzie stać, żeby taki stan rzeczy utrzymać. Także ja jestem ciekawy, jak po prostu właśnie fachowo pan profesor, bo to jest ogromna wiedza państwa po prostu codzienności i ona się później przekłada na praktykę. My bardziej to praktycznie otrzymamy, teoretycznie jesteśmy mniej zorientowani.
Panie profesorze, ceny energii, inflacja na budżety samorządów.
Odpowiedź jednoznaczna. Trzeba pewno potwierdzić to, co pan marszałek powiedział, że to będzie wzrost kosztów. Takie trochę niepokojące jest, że jeżeli czytamy, w zależności od tego, kto się wypowiada na temat finansów samorządowych, to jedni wskazują, że powiedzmy wzrastają nam bardzo dochody, no bo przecież jest wzrost gospodarczy, tak? Inni mówią, że wzrastają koszty, a tak naprawdę istotą są przepływy finansowe. Czyli zbilansowanie jednego i drugiego. I teraz, jeżeli mamy uchwalane deficyty kolejne budżety z deficytem, no to znaczy, że jednak te koszty rosną niewspółmiernie wysoko. Jeżeli ograniczana jest zdolność do realizacji inwestycji, to znaczy, że te koszty rosną. I teraz pytanie, dlaczego? Jedna rzecz to są oczywiście te wzrosty. Druga, wzrosty cen energii i tak dalej, o których mówiliśmy. Druga oczywiście, gdzie być może jest troszeczkę takiego, ja to nazywam powietrzem, czyli możliwości wygospodarowania dodatkowych środków, to są same zdolności jednostek samorządu terytorialnego do racjonalnego gospodarowania tymi środkami. A więc możemy sobie zadawać pytanie, mamy 2, 3, 4 gminy czy inne jednostki, dlaczego jedna z nich realizuje zadanie po kosztach X, a druga 10% wyższe? To jest pytanie o umiejętność zarządzania, podejmowania także decyzji. A więc proces jest bardzo złożony i pewno bardzo skomplikowany w poszczególnych jednostkach. Natomiast dlaczego ten spadek też jest potencjału dochodowego i tego potencjału rozwojowego jest niebezpieczny? Jeżeli połączymy to z tymi poprzednimi pana pytaniami, panie dyrektorze, jeżeli spada potencjał, spada zdolność kredytowa. Jeżeli spada potencjał rozwojowy własny, ograniczane są nasze możliwości pozyskiwania środków unijnych, a tutaj trzeba powiedzieć, samorządy były liderem i zakłada się, że dalej będą największą grupą beneficjentów. Ale żeby pozyskać te środki, to trzeba tak. Trzeba mieć wkład własny. Unia Europejska dofinansowuje środki, czyli po pierwsze musi mieć wkład własny. Po drugi musimy bardzo dobrze przygotować projekty i tu chyba zgodzimy się, panie marszałku, że z tym samorządy sobie radzą, bo nie ma w Polsce takiej sytuacji, byśmy mieli niewykorzystane środki, byśmy te środki musieli oddawać. No i trzecia sprawa to jest rzeczywiście to doskonalenie procesu zarządzania. Ja często mówię jednostkom będącym w trudnej sytuacji finansowej, poszukajcie przede wszystkim możliwości racjonalizacji swojego budżetu. Być może tam bieżącego, być może tam znajdziecie środki na inwestycje. To zadanie trudne, często wieloletnie, ale w warunkach takich, gdy mamy spadający własny potencjał rozwojowy wynikający z uwarunkowań zewnętrznych i tych pandemicznych, i tych systemowych, no to wyzwanie jest olbrzymie. No i tutaj wydaje mi się, że też to, co my jako szkoła czynimy, czyli studia podyplomowe, gdzie na przykład ja prowadzę takie studia Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego i moi studenci podkreślają, słuchacze podkreślają, że mamy bardzo praktyczne zajęcia. Oni się też między sobą spotykają, wymieniają doświadczeniami. Jeden skarbnik wymienia się z drugim. To jest nasza wiedza plus wzajemne doświadczenia. A więc...
Panie profesorze, w tych wypowiedziach, bo mówimy o tych kwestiach związanych z taką optymalizacją budżetu, ewentualnie źródła finansowania deficytu, natomiast nie mówimy o tej stronie związanej z dochodami. Chciałem jeszcze nawiązać do tych zmian podatkowych, legislacyjnych, do Polskiego Ładu i konsekwencji, które będą dla samorządów. Panie marszałku, jak pan ocenia w takim krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym, jak te regulacje podatkowe wpłyną na kondycję finansową samorządów? Bo stronę wydatkową, inwestycyjną mamy omówioną.
Tak, myślę, że to praktyka pokaże. Oczywiście ta niepewność i zapowiedź gremialna samorządów jest, że te regulacje po prostu uszczuplą dochody samorządu w sposób naturalny, bo kwota wolna od podatku, czy zmniejszony próg. I teraz chodzi, jak zabezpieczyć, po prostu jak zrekompensować samorządom tą lukę, większą, mniejszą, ale żeby zrekompensować.
Dotacje rządowe, Fundusz Inwestycji Lokalnych, tego typu instrumenty mogą być tym elementem, który zrekompensuje, czy ta kompensacja nie będzie wystarczająca?
To jest kwestia też strukturalności formalnej budżetu, bo nie wszystkimi środkami możemy dowolnie dysponować, bo zadaniowe, jeżeli jest przekazanie, no chociażby inwestycyjne, no to dobrze, ono jest, tylko jeszcze nasuwa się problem zabezpieczenia właśnie tego udziału własnego, a on musi być pokryty właśnie z dochodów własnych danego samorządu. Także no to niebezpieczeństwo występuje. Tak jak pan profesor też wspominał, że widać ten mimo wszystko optymizm czy możliwość poradzenia sobie, bo samorządy są naprawdę chyba jedyną taką pewną strukturą od czasu przemian, które w najgorszych sytuacjach znajdują rozwiązanie.
Często niedocenianą.
Jednak takiej przedsiębiorczej postawy.
Ja uważam, że samorząd powinien być pierwszym partnerem rządu i państwowości. Bo to i tak później najlepszą nawet uchwałę realizują samorządy. A wiemy, że w tej legislacji jest różnie. I z tą spójnością jest różnie i później czasami z tym problemem, jeszcze raz przywołam moją wieloletność bycia wójtem, tam nikt na zebraniu na wsi, nikt nie delegował pretensji do premiera czy do ministra, tylko do wójta ze sprawami tymi, które powinny być wytłumaczone rządowo. Także to partnerstwo też jest bardzo istotne na każdym szczeblu. I ono jest w sytuacjach korporacyjnych, związkowych pokazywane, ale w praktyce niestety nie. Więc jest nad czym pracować i uważam, że sukces to wzajemna odpowiedzialność, wzajemne zrozumienie i wzajemne też traktowanie takie zabezpieczające po prostu możliwość pełnienia realizacji samorządu, który został powołany do tego, żeby zabezpieczać te podstawowe potrzeby swoich mieszkańców.
Panie profesorze, to nie jest pytanie na minutę, ale chciałbym poprosić o odpowiedź w minutę, jeżeli chodzi o te konsekwencje dla samorządów związane z legislacją podatkową.
Oczywistą rzeczą jest to, na co zwrócił uwagę pan marszałek, czyli spadek dochodów. Żeby samorządy mogły dobrze funkcjonować, powinny być samodzielne finansowo. A więc jeśli mamy grupy dochodów, postaci dochodów własnych i dochodów uzupełniających subwencji, zawsze samorządowi będzie łatwiej podejmować decyzję, gdy będzie wiedział, czy ten środek dostanę w roku następnym. Jeżeli to jest dotacja, subwencja, ja raz go mogę dostać, raz niedobrze, zmniejsza to pewność podejmowania przeze mnie decyzji. A więc zwiększenie samodzielności, zwiększenie władztwa podatkowego. Ja bym jednak wolał, żeby mieć większy udział w PIT-ie, stabilny udział w PIT-cie, czy w CIT-cie w przypadku województw, niż subwencje, którą mogę otrzymać bądź nie otrzymać. Ja na tej podstawie mogę tworzyć programy, które będą programami
bardziej długofalowymi,
długofalowymi możliwymi do realizacji. A więc zwróciłbym uwagę tutaj na tę racjonalność całego systemu, zmierzającą do tego, by zapewnić stabilność i samodzielność samorządu.
Bardzo dziękuję za tą zwięzłą odpowiedź. Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatnim etapie prosimy o pytania wzajemne. Bardzo proszę pana marszałka o pytanie do pana profesora, a później poproszę o rewanż.
Ja mam takie pytanie, jak pan profesor widzi możliwość współpracy właśnie świata nauki z samorządem, takie upraktycznianie i taką korelację wzajemnych można powiedzieć, no u nas pewnie doświadczeń, a tutaj też pewnego rodzaju analiz, badań naukowych, żeby tak można było nawet w różny sposób delegować wspólne przesłania w różnych problemach samorządowych.
Panie marszałku, to jest moje marzenie i życzenie. Powiem tak krótko. To znaczy tak, my jesteśmy przygotowani do tego zdecydowanie. My mamy w ofercie swoje studia podyplomowe. My mamy ofertę ekspercką, ale nie taką na papierze. My mamy mnóstwo projektów zrealizowanych, które możemy realizować i w pana oferować i w pana województwie. To są i strategie rozwoju, to są i plany inwestycyjne wieloletnie, to są prognozy budżetowe, tak? I warto czasem, to jest dobre przygotowanie projektów unijnych. To są szkolenia, które można prowadzić i naprawdę podnosić poziom, podnosić wiedzę. Wielu samorządowców, i pewno pan to potwierdzi, zwłaszcza tych, którzy są pierwszą kadencję, tak na samym początku im się wydaje, że już prawie wszystko wiedzą. A przychodzi koniec kadencji i mówią, tu jest luka, bo już wiemy coraz więcej, już poznają ten samorząd i wiedzą, że to są trudne mechanizmy i że ktoś przychodzi z biznesu i częstokroć mówi, zarządzanie gminą, co to jest, ja firmą zarządzałem. A tu się okazuje wręcz przeciwnie, że ta sfera publiczna to jest tyle wyzwań, jak łatwo było zarządzać firmą. Także my byśmy sobie tego życzyli, my ofertę mamy, tę ofertę, myślę, stale rozszerzamy.
Panie profesorze, poproszę pytanie wzajemne w rewanżu dla pana marszałka.
To znaczy, ja szczerze mówiąc też chciałem o podobną sprawę zapytać, czy państwo byście byli zainteresowani. Natomiast może skoro to pytanie, właśnie, to pytanie
popyt,
już...
Pytanie, czy będzie popyt.
Tu padło, tak. To z kolei w jakich płaszczyznach państwo byście, skoro tak, widzieli taką współpracę, czy to będzie właśnie sprawy związane z tą płynnością finansową, czy w ogóle szeroko z prawami strategicznymi. Skoro już mówimy o tej współpracy, to kontynuujmy może temat, bo myślę, że na tematy inne wyczerpaliśmy w dużym stopniu.
Ja myślę, że to w jakiś sposób, bo przecież też realizujemy wszelkiego rodzaju nasze zadania, takie jak chociażby opracowywanie strategii. Pewnego rodzaju doświadczenia w tym zakresie mamy, natomiast no, fundusze zwrotne, przecież też z ekspertów profesorskich korzystamy tutaj, bo ta analityczność, ta horyzontalność, tak jak pan profesor powiedział, samorządowcy muszą się znać niemalże na wszystkim, natomiast nie są w stanie być profesjonalistami w każdej dziedzinie i tu trzeba się wyraźnie podeprzeć fachowcami, analitykami. Jest pewnego rodzaju zmienność w sytuacji, już nie mówię takiej społeczno-politycznej, ale chociażby właśnie finansowej, gdzie z pewnością w obrębie finansów publicznych, w obrębie gospodarowania środkami te szkolenia mnie by interesowały, bo mamy potrzebę też kształcenia młodych ludzi, kadry, która musi w jakiś sposób ewaluować i zastępować. Też bardzo ważną kwestią jest proces inwestycyjny. Ja mam taki
to
przykład.
Myślę, że możemy tutaj popyt z podażą połączyć.
Tak, możemy tutaj.
To było bardzo optymistyczne i tak wychodzące naprzeciw. Jeżeli mieliśmy studentów, a mamy studentów z pana województwa 20 lat temu, to oni mówili, zostajemy tutaj. Jak ja dzisiaj rozmawiam ze studentami, oni mówią, my chętnie wrócimy, byle rzeczywiście tam tworzono nam bazę w województwie warmińsko-mazurskim. I to jest, myślę, taka...
No to jest nadzieja, to zabiegamy.
To jest nadzieja.
Bo chcielibyśmy ten potencjał młody mieć u siebie.
Akcentem kończymy nasze czwartkowe forum. Rozmawialiśmy o perspektywach dla samorządów, z praktykami samorządów, jakimi byli pan doktor Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz pan profesor Jacek Sierak. Ja nazywam się Bartek Majewski. Wydarzenie realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień na nasze czwartkowe forum, a gościem będzie pan minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, gdzie będziemy rozmawiać o konsekwencjach Polskiego Ładu dla małych i średnich przedsiębiorców. Zapraszam serdecznie za tydzień i dziękuję szanownej publiczności za dzisiejsze zaangażowanie w wydarzenie.
Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu.